Marcin Sasin, dzień dobry. W studiu dr Przemysław Słowiński, historyk Akademia imienia Jakuba Sparderza w Gorzowie. Witamy.
Dzień dobry.
75. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, ale zacznijmy od tego, co wydarzyło się w Yad Vashem, czyli Światowego Forum Holokaustu. Czy przemówienie Władimira Putina, którego no, obawialiśmy się w Polsce, było tak, jak zapowiadało jego otoczenie, interesujące dla pana?
No, jest to dość trudne pytanie. Interesujące, no tak, można powiedzieć, że było interesujące, dlatego że człowiek z niepokojem oczekiwał, co też pan Putin powie, w jakim świetle nowym postawi historię II wojny światowej, kiedy powie, że ta wojna się rozpoczęła, kto był ofiarą, kto był katem, bo już po poprzednich wypowiedziach mogliśmy spodziewać się wszystkiego. Natomiast pomimo tego, że...
Nie padły żadne mocne słowa.
To jednak to przemówienie jest tak charakterystycznie skonstruowane, że kiedy wymieniane są narody, które były ofiarami Niemiec, to Polska jest na końcu, a my jednak powinniśmy być wymieniani w trochę innej kolejności.
To, bo mieliśmy do czynienia z ewidentnym wykrzywianiem, przekłamywaniem historii. Padł rok 1941 jako początek wojny. To jest często u Rosjan spotykane, że dla nich wojna rozpoczyna się w 1941 roku, bo są zaatakowani przez nazistowskie Niemcy. No ale to jest fałszywa.
To jest ich wersja, to jest fałszywa wersja. Rzeczywiście, oni byli bezpieczni, oni mieszkali sobie w spokojnej okolicy domowej, kiedy Polacy byli mordowani, kiedy byli wywożeni do obozów koncentracyjnych, kiedy Europa Zachodnia już również zaczęła walczyć z Hitlerem, to Rosjanie dopiero obudzili się w szoku, że Hitler ich też zaatakował i dlatego oni próbują pokazywać początek II wojny światowej z ich punktu widzenia, co nie jest słuszne.
Padł także pomysł Jałty 2, czyli takiej konferencji mocarstw, która ma ustalać światowy ład. W Polsce Jałta powinna się bardzo źle kojarzyć.
No oczywiście, ja nie odważyłbym się mówić, że potrzebna jest Jałta 2, dlatego że to jednoznacznie kojarzy się z udziałem, rozdziałem ziem polskich, z decydowaniem o Polsce bez Polaków, bez państwa polskiego. Nie możemy pozwolić na coś takiego, że w XXI wieku, kiedy jesteśmy niezależnym, samodzielnym, można powiedzieć silnym państwem, żeby ktoś decydował za nas.
Zdaje się, że w tej całej sprawie związanej z Światowym Forum Holokaustu w Yad Vashem zadziałała informacyjno taka historyczna ofensywa Polski w światowych mediach, bo były słowa prezydenta i premiera w najważniejszych tytułach. Może to jest taki, powinien być taki główny sposób walki o prawdę historyczną i dotarcie z naszymi racjami do świadomości społeczności Zachodu.
Bez wątpienia działania, czy też intensywność działań naszych władz przyczyniła się do zdecydowanie innego tonu prezydenta Putina. Te słowa, czy prezydenta, czy premiera, też przełożyły się na reakcję państw Zachodu, na reakcję Unii Europejskiej, która jednoznacznie powiedziała, że nie pozwala na tego typu manipulacje historią. I rzeczywiście udało się tutaj obronić polską rację stanu, Polskę przed zakusami kolejnymi Rosji, ale myślę, że te działania muszą być powtarzane, że te działania muszą być non-stop prowadzone, żeby ani Putinowi, ani jego następcom nie przychodziło do głowy, że w ten sposób można rozgrywać politykę zagraniczną.
Tym bardziej, że ważne daty, ważne rocznice przed nami, bo i końca II wojny światowej, ale także 100 lat od bitwy
warszawskiej.
Tak jest. Poza tym jeszcze sporo pracy chyba Polaków na Zachodzie, polskiej opinii publicznej, bo niedawno brytyjska prasa sugerowała, że zawyżamy liczbę swoich ofiar w trakcie Holokaustu, w trakcie II wojny światowej. Ja przypomnijmy, że Polska procentowo straciła najwięcej.
Zdecydowanie tak.
Bo 19% społeczeństwa w trakcie II wojny światowej. Idźmy dalej. Dzisiaj uroczystości te najważniejsze w dawnym obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Bardzo ważna informacja, że najważniejszymi gośćmi, w przeciwieństwie do tego, co działo się w Yad Vashem, będą ocalali zagłady. Ci, którzy przeżyli piekło oświęcimskie.
Oni zawsze powinni być na pierwszym miejscu i uważałem za duży nietakt zorganizowanie w ten sposób, jak to się odbyło w uroczystości w Yad Vashem, że głównymi aktorami byli politycy. Oni tak naprawdę powinni być tymi, którzy słuchają, którzy pochylają głowę, którzy w swoich rozważaniach późniejszych, kularowych, podczas konferencji prasowych mówią, że to jest sytuacja, która nie powinna się zdarzyć, musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić i przepraszam za słowo, nie pleść, że potrzebna jest Jałta 2, tylko potrzebne są wszelkie działania, żeby odczłowieczenie, jakie miało w okresie II wojny światowej, nigdy się nie powtórzyło.
Panie doktorze, trochę historii, bo dokładnie 75 lat temu żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy obozów Auschwitz, Birkenau i Monowitz, bo to był podobóz Auschwitz. Doszło do tego w godzinach popołudniowych. Godzina 13, Monowitz, 15, około godziny 15, to była sobota wtedy, Auschwitz i Birkenau. Przy drutach kolczastych i w barakach żołnierze zastali około 7 tysięcy więźniów, w tym 500 dzieci. Jak wyglądały ostatnie miesiące, tygodnie funkcjonowania obozu Auschwitz-Birkenau?
No niestety tutaj można by było się, ktoś, kto nie zna historii, mógłby się spodziewać, że skoro Niemcy przegrywały, to i rygor został zmniejszony w obozie i Niemcy zaczęli się zachowywać inaczej. Niestety oni do ostatniego momentu, do ostatniej chwili dokonywali zbrodni na osobach, które tam przebywały, mordowali, zbiorowe morderstwa. Przecież sama Armia Czerwona, jak wchodziła, to została kilkaset ciał pozostawionych przez uciekających Niemców, co pokazuje, że oni wcale nie mieli zamiaru przestać prowadzić swojej zbrodniczej działalności.
60 tysięcy więźniów wyszło w marsz, około 60 tysięcy.
Tak, w marsz śmierci.
W marszach śmierci, tak?
Tak.
Do innych obozów.
W ogóle te marsze śmierci w wielu, wielu miejscach się pojawiały. Ja nie bardzo widzę celowość. Po co tych ludzi było zabierać? No może był to sposób na to, żeby próbować ukryć zbrodnie, ale takiej zbrodni się przecież nie da ukryć.
Warto też zaznaczyć, że mówił pan o tym, że kiedy machina wojenna Niemiec przegrywała, to był 44 rok, to dla Oświęcimia to był najbardziej krwawy rok, bo w 1944 roku w Oświęcimiu zginęło więcej osób niż w 42 i w 43 roku razem, jeżeli te dwa lata weźmiemy w jedno. Co więcej, w sierpniu 44 roku, kiedy wojska radzieckie dochodzą do linii Wisły, no to w Auschwitz funkcjonuje plan zagłady Żydów węgierskich. Co prawda nie istnieje już Treblinka, Sobibór, ale jeszcze Majdanek jest przejmowany właśnie przez Rosjan. Wspomniał pan także o wiedzy Zachodu, bo Zachód wiedział.
Niestety Zachód wiedział, tak.
Rotmistrz Witold Pilecki, jego raporty, Jan Karski, jego podróż, nawet do samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc Zachód doskonale wiedział. Co więcej, organizacje żydowskie, które działały na Zachodzie, domagały się od aliantów reakcji, zbombardowania chociażby dróg prowadzących kolejowych do Oświęcimia, czy tych elementów zagłady, czyli krematoriów. Tego nie zrobiono.
No niestety. I ja tutaj taką być może niepopularną tezę postawię, ale to niestety pokazuje, że ciąży na krajach Europy Zachodniej, na naszych sojusznikach współodpowiedzialność za tę tragedię. Oni nie mogli jej zapobiec i temu zbrodniczemu planowi od początku, natomiast w momencie, gdy się dowiedzieli, mogli zrobić wszystko. Nawet bombardując ten obóz, po to, żeby więcej ofiar nie było, żeby nie można było sprowadzać. Natomiast nie ruszono przysłowiowym palcem. To jest niewybaczalne.
Dokładnie. No, tutaj rola Brytyjczyków. Warto o tym wspomnieć, bo w Jadwaszem w pierwszym rzędzie siedział książę Karol, a urzędnicy brytyjskiego MSZ-u poufnie argumentowali w trakcie jeszcze II wojny światowej, że powojenna migracja Żydów mogłaby zniszczyć delikatną równowagę narodowościową w Palestynie. Co więcej, powtarzam, no też słowa szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, pana Edena z 43 roku, że jedynym naprawdę skutecznym ratunkiem dla prześladowanych Żydów oraz, jeśli można dodać, dla wszystkich narodów Europy, jest po prostu zwycięstwo aliantów. Ale to był 43 rok, a wojna skończyła się w 45.
Tak, te słowa pokazują, że jak zwykle, bo jakikolwiek kawałek historii weźmiemy dotyczący Polski czy też innego kraju europejskiego, tam gdzie jest Wielka Brytania i tam gdzie Wielka Brytania decyduje, to ona przede wszystkim patrzy na siebie. Nie patrzy, ile to istnień ludzkich pochłonie, czy kraj przestanie istnieć, czy społeczeństwo przestanie istnieć. Ważne, żeby interesy Wielkiego Królestwa zostały zabezpieczone i mówią to z twardą, kamienną miną, kiedy zwracano im uwagę, że należy pomagać to na Polakom, chociażby w okresie II wojny światowej, no to oni twierdzili, że no przecież muszą być jakieś ofiary. Ktoś się musi poświęcić. Tylko dlaczego Polacy?
Na koniec upamiętnienie ofiar, bo motto obchodów dzisiejszych w Oświęcimiu jest bardzo, bardzo ważne. To są słowa Zaumena Gradowskiego, członka Sonderkommando, który zginął w buncie w październiku 1944 roku, w buncie w krematorium numer 4. Był jednym z organizatorów. Te słowa to mamy straszne przeczucie, gdyż wiemy. Auschwitz jako muzeum chce oprzeć właśnie swoją relację, nauczanie historii między innymi, przede wszystkim o relacje świadków, w tym wypadku świadka z samego centrum piekła Oświęcimia, który nie przeżył, ale swoje notatki, swoje wspomnienia, swoje przemyślenia zakopał na terenie krematorium numer 4. Po wojnie ten termos wykopano i dzięki temu możemy dzisiaj, państwo też możecie wejść na stronę Auschwitz-Birkenau i tam są słowa Zaumena Gradowskiego do przeczytania, do zrozumienia, bardzo ważne słowa. Co więcej, takich relacji jest bardzo dużo w internecie, nie tylko na stronie Auschwitz. Może to jest sposób na jak najlepszą naukę tego, co się stało i przestrzeganie o tym, co się stało.
Myślę, że tak, bo nauczanie akademickie przez naukowców, no niestety ma swoją wadę, że może być podważane, bo to nie jest świadek. A świadka historii jest o wiele trudniej podważyć, skoro on opowiada o swoich przeżyciach, o tragedii, jaka tę osobę spotkała. I im więcej tych świadectw będzie, tym myślę, że wiedza ogólna, nie tylko społeczeństwa polskiego, w którym ta wiedza jest duża, ale społeczeństwa światowego, będzie większa. I tym lepiej będzie można wszystko zrozumieć i mniej oskarżycielskich, propagandowych idei wkładać do głowy nowym pokoleniom.
Na koniec warto też zaznaczyć, że Auschwitz zostało założone w 1940 roku, właściwie zaczęło działać w czerwcu. Pierwszymi więźniami Auschwitz byli Polacy. Ocenia się, że około 160 tysięcy Polaków trafiło do Oświęcimia. Ale mówi pan o historiach. Warto wspomnieć tutaj Wilhelma Brazę, pierwszego fotografa, tego głównego fotografa więźnia, który robił zdjęcia w Oświęcimiu. Jest Zofia Posmysz, tak? Jest pierwowzór pasażerki Andrzeja Munka. Jest historia Jerzego Bieleckiego i Cyly Cybulskiej. Polak Jerzy Bielecki w mundurze SS-mana, który wyprowadził Żydówkę z Oświęcimia i w ten sposób uciekli. Ale to są przykłady, o których warto wspomnieć i warto słuchać. Dziękuję za rozmowę. Doktor Przemysław Słowiński, historyk Akademia imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie, był państwo i moim gościem.
Dziękuję.